Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Przez Europę przetacza się fala rekordowych cen energii. Kolejne państwa wdrażają mechanizmy chroniące obywateli przed podwyżkami rachunków. Hiszpania zamroziła ceny prądu i szykuje ekstra podatek dla wytwórców. Subsydia dla gospodarstw domowych zamierza uruchomić Grecja i Francja. Tymczasem Polska, trochę nieoczekiwanie, stała się miejscem, gdzie ceny energii w hurcie są obecnie jednymi z najniższych na kontynencie, choć osiągają najwyższe w historii poziomy. Powodów do świętowania jednak nie ma. Od 2025 roku nie będzie już można wspierać z pieniędzy publicznych wytwarzania energii z węgla, co doprowadzi do zamknięcia większości krajowych elektrowni opalonych tym paliwem. O tym, jak uniknąć energetycznej katastrofy, opowie Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii. Joanno, może zacznijmy od tego, co dzieje się na europejskich rynkach energii, które dzień po dniu odnotowują kolejne rekordy. No i z tą Polską, która jawi się jak taka zielona wyspa z relatywnie najtańszym prądem w stosunku do południowej i zachodniej Europy.
Rzeczywiście sytuacja na hurtowych rynkach energii elektrycznej stanęła na głowie. Głównym powodem tej sytuacji jest gwałtowny wzrost paliw, zarówno gazu o ponad 100%, jak i węgla, to jest o ponad 200%. Żeby to zrozumieć, to pewnie trzeba sięgnąć do ubiegłego roku, kiedy sytuacja pandemiczna, cała pandemia, lockdowny spowodowały ogromny spadek zapotrzebowania, gwałtowny, którego nikt się nie spodziewał, więc całe wydobycie paliw zaczęło gwałtownie hamować. Sytuacja się radykalnie zmieniła w tej chwili, bo wpompowano w gospodarkę ogromne pieniądze. To oczywiście też wywołuje duże spekulacje na rynku. Jeżeli pojawia się w jakichś niespodziewanych miejscach gwałtowna ilość gotówki, no to wywołuje niespodziewane turbulencje. No i to właśnie się wydarzyło też u nas. Zapotrzebowanie na energię rośnie. Gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, można powiedzieć. Porównując nawet zapotrzebowanie na energię elektryczną sprzed 2 lat, to my jeszcze więcej zużywamy energii elektrycznej, a produkcja została gwałtownie wyhamowana. No i to właśnie powoduje, że jest ogromne zapotrzebowanie w tej chwili na gaz i węgiel właściwie z całego świata, również z Chin, i to winduje ceny. Jak mówimy właśnie o wysokich cenach energii elektrycznej, to nie jest to polityka klimatyczna tylko, która powoduje, że te ceny rosną, ale cała konstrukcja rynku energii, która powoduje, że to w tej chwili elektrownie gazowe na drogi gaz przede wszystkim wyznaczają cenę. To jest konstrukcja, która moim zdaniem będzie niedługo weryfikowana, rewidowana, bo też ona powoduje, że ta cena jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do tego, że wielu wytwórców produkuje bardzo tanio energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, a nawet węglową energię. I to będziemy musieli zmienić w ogóle, moim zdaniem, zasady rynku. Takie głosy słychać już z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec. Ja się spodziewam, że w przyszłości to będziemy mieli taką konstrukcję bardziej pay as bid, czyli tyle wytwórca dostanie, za ile będzie chciał sprzedać tą swoją energię, a nie, że właśnie gazówki będą wyznaczały cenę. Sytuacja jest rzeczywiście nieprawdopodobna. Moim zdaniem znowu nikt się tego nie spodziewał. To świadczy o tym, jak ten rynek energii jest w tej chwili rozedrgany. Na pewno klimat też powoduje podniesienie emocji, no bo ceny uprawnień też przekroczyły 60 euro. To ma bardzo duże oddziaływanie, ale na Polskę głównie. Ale właśnie widzimy, że mimo tego w Polsce, ponieważ nie mamy gazu, te ceny są jeszcze relatywnie niskie w porównaniu z Niemcami. W Niemczech jest teraz dzisiaj ponad 170 euro za megawattogodzinę na rynkach krótkoterminowych. To też trzeba pamiętać.
No te ceny są jakieś niesamowite. No i tak jeszcze porównując to z zeszłym rokiem, no to w ogóle jest jakiś kosmiczny skok, którego, tak jak mówisz, rzeczywiście nikt się nie spodziewał. Ale chciałbym się ciebie zapytać, patrząc na tą sytuację, jaką mamy teraz, trochę z takiej szerszej perspektywy i takim średnim terminie, no bo mamy do czynienia z jakąś taką polityczną paniką. To znaczy te kolejne rządy deklarują wprowadzanie jakichś mechanizmów, które będą chroniły odbiorców przed tym skokiem cen energii. Z drugiej strony, no Komisja Europejska, Frans Timmermans, weszła w taką bardziej defensywną pozycję obrony tego z jednej strony europejskiego zielonego ładu, z drugiej strony no, projektu Fit for 55, który ma nas donieść do neutralności klimatycznej, podkreślając istotność walki z ubóstwem energetycznym. To też można było słychać w zeszłym tygodniu w przemowie Ursuli von der Leyen State of the Union, że tutaj będzie położony ten nacisk. Jakie twoim zdaniem będą tego konsekwencje? To znaczy, czy to jest tak, że ten kryzys i te wysokie ceny szybko, relatywnie miną, czy to jest coś, co będzie taką nową rzeczywistością, do której będziemy musieli się przyzwyczaić?
To, że ceny energii nie tylko elektrycznej, ale cieplnej na razie będą rosły przez kolejne 5-10 lat, no to wiemy, bo to wynika z naszych analiz i są jakieś fundamentalne czynniki, które powodują, że ceny będą rosły, bo potrzebujemy nowych inwestycji, bo musimy przechodzić na źródła zeroemisyjne już w tej chwili. Ale też perspektywa jest taka, że za 10 lat, jak już przejdziemy na źródła zeroemisyjne, które mają też zerowe koszty zmienne, czyli nie będziemy już płacić za paliwo, bo wiatr, słońce jest za darmo, albo energia geotermalna, to w każdym razie perspektywa dalej jest taka, że to nie jest tak, że zawsze będą te ceny rosły, ale wchodzimy w okres inwestycji. Uważam, że najważniejsze jest to, żeby nie panikować, bo to jest rzeczywiście sytuacja przede wszystkim związana z pandemią i właśnie z tymi impulsami fiskalnymi i dużym polem do spekulacji. Oczywiście, jeżeli będziemy podgrzewać atmosferę i mówić, że to jest dramatyczna sytuacja, no to moim zdaniem na tym wiele też firm będzie się starało skorzystać. No bo jak jest taka panika, no to dla wielu to oznacza jeszcze możliwość zwiększenia dochodu. Ja uważam, że sama polityka klimatyczna podłoży w wielu bardzo racjonalnych aspektach związanych właśnie z uniezależnieniem się od gazu, od węgla, z ograniczaniem emisji. Nie wyobrażam sobie, że to by mogło się w tej chwili zmienić. Odbijemy się od ściany i stwierdzimy, no to właśnie, co byśmy mogli stwierdzić, że wracamy do węgla? No nie ma powrotu do węgla.
Są politycy w Polsce, którzy właśnie takie remedium proponują.
No to niech wracają, ale będą tam prawdopodobnie sami, bo już nie ma technologii. Nie inwestuje się w te technologie, żeby rzeczywiście móc powiedzieć, że węgiel ma teraz jakąś przyszłość. Ma pewnie w jakichś sektorach, ale nie w energetyce. Po prostu epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że zabrakło kamienia. Mamy nowe, efektywne technologie, postępuje digitalizacja i to jest przyszłość. Ogólnie myślę, że sytuacja jest rzeczywiście niezwykła, ale nie powinniśmy panikować. W związku z tym, że to gaz głównie w tej chwili podnosi ceny, no to trudno się spodziewać, że to przed zimą wygaśnie ten trend, dlatego że nie tylko elektroenergetyka w tej chwili gwałtownie potrzebuje gazu, ale też ciepłownictwo za chwilę wejdzie do gry, a wiemy, że mamy dosyć puste magazyny gazu, więc one no, nie napełnią się w krótkim czasie. Ja jeszcze mam też taką teorię, że tutaj Rosja też swoje dokłada. Czytałam dosyć sporo na ten temat i wypowiedzi różnych wysokich rangą polityków rosyjskich i moim zdaniem ta sytuacja jest też korzystna dla Gazpromu, żeby tutaj podgrzać atmosferę w Unii Europejskiej. To nie jest tak, że Rosja będzie bezpośrednio próbowała ograniczyć dostawy gazu do Europy w taki sposób bezpośredni, ale nie będzie zbyt szybko, moim zdaniem, próbowała rozwiązać
reagowała
tego problemu.
Na tę sytuację. No 15 września rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w miarę oficjalnie powiedział, że pomocą dla europejskiego rynku w ograniczeniu tych wzrostów energii mogłoby być szybsze certyfikowanie i uruchomienie Nord Stream 2, co biorąc pod uwagę to, że Gazprom ograniczył rezerwację przesyłu gazu poprzez rury w Polsce i na Ukrainie, no świadczy o tym, że faktycznie Moskwa tutaj dołożyła swoje do tego kryzysu energetycznego, jaki widzimy teraz. Ale wracając do węgla i tego, co się będzie działo w Polsce, z waszych analiz wynika, że do końca obecnej dekady 25,5 30 gigawatów mocy w elektrowniach węglowych zostanie wyłączonych z powodów ekonomicznych i technicznych. Będziemy je zastępować gazówkami, no bo trochę nie ma innej możliwości, nie zbudujemy szybko elektrowni jądrowej, natomiast inne sterowalne moce nie będą dostępne. Jest duży strach przed przeinwestowaniem w gaz. Mamy te rosnące ceny CO2, niewiadomy stosunek unijnej taksonomii do tego paliwa, co też jakby podwyższa niepewność rynku. No i oczywiście gwałtowne wzrosty cen, które obecnie obserwujemy. Ile właściwie tych mocy będziemy potrzebować, twoim zdaniem?
Pierwsza rzecz, no to jest ta kwestia 25 gigawatów, które zostaną wyłączone. Z naszych analiz wynika, że one będą skrajnie nieopłacalne. I to nie jest tak, że pewnie od razu, ponieważ będą nieopłacalne, to zostaną wyłączone. Natomiast jeśli nie zaczniemy myśleć, co z tym zrobić, to będziemy dopłacać i to będzie właśnie jeszcze dodatkowy czynnik podnoszący ceny dla przemysłu gospodarstw domowych, więc tu trzeba się naprawdę poważnie zastanowić, co z tym zrobić, bo w tej chwili rynek mocy wyrównuje straty, mniej więcej do zera powiedzmy, ale wiemy, że po 2025 roku rynek mocy przestanie działać, przynajmniej w tych krótkoterminowych kontraktach rocznych, kilkuletnich. No i wtedy będziemy mieli jako kraj bardzo duży problem, bo po pierwsze już wiemy, że nie możemy im za bardzo dorzucać pieniędzy. I co dalej? I moim zdaniem to jest jakby kluczowa odpowiedź, co dalej, bo my mamy problem w perspektywie 6-10 lat. Cały czas mam wrażenie, że tak sobie marzymy o jednostce atomowej, też zielony wodór, który ma oczywiście duży potencjał i przyszłość i to są jakby technologie, które warto rozwijać, ale my musimy podejmować decyzje już, co się wydarzy. Mimo, że jest to trudny temat, to my się przyglądamy rynkowi mocy i też Wielkiej Brytanii, która jest o tyle ciekawa, że ma najbardziej konkurencyjny rynek energii w Unii Europejskiej, być może na świecie. W ciągu 10 lat odeszli od węgla, produkując 10 lat temu mniej więcej tyle, ile my teraz. Więc szybko im się udało odejść od węgla. Oczywiście mieli bardzo sporo gazu i też atom, więc to jest ta różnica. No a rynek mocy wprowadzili tuż przed nami, on dosyć podobnie działa jak w Polsce. I teraz odpowiadając, przepraszam, na twoje pytania, to wiedząc też, że w Wielkiej Brytanii te nowe, duże jednostki gazowe się nie pojawiły w ogóle właściwie, to my musimy moim zdaniem zapomnieć, że rynek mocy wygeneruje jakieś wielkie projekty. W tej chwili jest takie trochę, sprawdzam będzie jesienią, bardzo ważne są te aukcje rynku mocy, no bo właściwie już wiadomo, że tam nie będzie węgla i wynik finansowy tych aukcji będzie istotny, no i moim zdaniem wszyscy się modlą, żeby tam pojawiły się te jednostki gazowe. I teraz się okaże, czy się pojawią, czy się nie pojawią. Moim zdaniem się nie pojawią, albo może w jakiś sposób wymuszony tak, ale to po prostu nie będzie do końca działać, bo rynek mocy co do zasady ma zapewnić jak najtańsze zbilansowanie systemu i to jest jego funkcja. Jego funkcją nie jest budowa nowych, dużych jednostek. Do budowy nowych, dużych jednostek może posłużyć kontrakt różnicowy. Tak właśnie też działa Wielka Brytania, że tam jednostki jądrowe, atomowe zostały wsparte mechanizmem różnicowym, więc u nas też można zakładać, że to właśnie mechanizm różnicowy powinien dać impuls do budowy nowych mocy gazowych. I teraz odpowiadając na to pytanie, ile tych mocy gazowych, no to robiliśmy też takie modelowanie z Instytutem Energetycznym z Gdańska, z którego nam wynikało, że 3 gigawaty mocy do 30 roku, tylko w elastycznych jednostkach, takich szybko reagujących, powinno nam wystarczyć. A wręcz nawet ten ostatni gigawat może się okazać, że będzie pracował kilkanaście godzin w roku. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy też budować inne źródła. Jeżeli mówimy inne, no to mówimy o energetyce wiatrowej i słonecznej. I tak naprawdę innych opcji w tej chwili nie mamy. Bo gdyby spojrzeć na to, co realnie możemy stworzyć, jak możemy wypełnić tą lukę po węglu do 30 roku, no to to są źródła odnawialne, głównie wiatr i słońce, bo te też najchętniej są realizowane przez nasze spółki, na to są pieniądze, łatwo można też je pożyczyć, no i jednostki gazowe. Gazowe już jest trudniej wybudować, ale jest jeszcze szansa. Moim zdaniem mamy takie kilka lat przed sobą, żeby rzeczywiście trochę tego gazu powstało, bo go potrzebujemy do tego, żeby wyłączać węgiel.
Czyli mówisz, że te 2 gigawaty, no, ewentualnie 3 gigawaty mocy w gazie plus x gigawatów w odnawialnych źródłach energii byłoby w stanie zastąpić te maksymalnie 25 gigawatów mocy w węglu, które będziemy musieli wyłączyć do tej dekady.
Tak, to po prostu wynika z naszego modelowania. Oczywiście to nie jest tak, że tu będziemy budować, a jednocześnie nie będziemy wprowadzać na przykład zmian na rynku. Wiadomo, że wyzwaniem jest integracja i budowa sieci też. W tej chwili OSD nie mają żadnej strategii związanej z rozbudową znaczącą źródeł odnawialnych, bo wszystkie dokumenty rządowe właściwie mówią, że my niniejszym już kończymy budowę albo mamy jakieś tam niewielkie plany, mało zaawansowane, a ogólnie to czekamy na wielką jednostkę atomową i podjęcie decyzji za parę lat, gdzie ona się pojawi i to jest tak naprawdę stan wyczekiwania. Oczywiście też trzeba zobowiązać OSD, operatorów systemów dystrybucyjnych, do podjęcia inwestycji w automatykę sieci, w digitalizację całego systemu, no bo też utrzymanie napięcia, widzimy to w tej chwili na przykładzie gwałtownego rozwoju energetyki prosumenckiej, no jest bardzo dużym problemem dla sieci. I to nie jest tak oczywiście, że możemy sobie tutaj tylko dodawać, a tutaj udawać, że właściwie to nie jest żaden problem. To jest problem sieciowy. Ja naprawdę uważam, że my mamy stan wyjątkowy w energetyce, że jakbyśmy się kompletnie zawiesili i zahipnotyzowali w niemożności podjęcia decyzji, co dalej. Można w prosty sposób określić metodą takiego bilansu tak i nie, zysków i korzyści, jakie my mamy możliwości. Mamy ich naprawdę niezbyt wiele w tej chwili.
Ja bym cię zapytał, bo wskoczyliśmy w ten temat rynku mocy tak od bardzo głębokiej wody. Ja chciałbym na chwilę dopłynąć do brzegu i zapytać ciebie, no bo to jest mechanizm dla naszych słuchaczy, którzy są mniej zorientowani w tych meandrach funkcjonowania rynku energii. To jest mechanizm, który został wdrożony w 2018 roku, który polega na tym, że wynagradzamy elektrownie nie za to, że produkują energię, tylko za to, że są gotowe do produkcji tej energii. I w Forum Energii podsumowaliście to funkcjonowanie tego systemu, te aukcje, które się odbywały, ponieważ elektrownie konkurują między sobą o to wsparcie w ramach rynku mocy poprzez aukcje. I chciałbym się ciebie zapytać, co zawiodło? System był projektowany po to, żeby wygenerować ten impuls do tego, żebyśmy mieli więcej elektrowni, żeby inwestorzy mogli je budować. Natomiast on posłużył do tego, żeby dosypać pieniędzy do istniejących jednostek. To jakoś tam spełniło swoje zadanie, w tym sensie, że no mamy prąd w gniazdku, nie musimy się martwić, że go teraz nie będzie, no ale jednocześnie zamroziło nam tą transformację. No i pytanie do ciebie, co w rynku mocy w Polsce zawiodło, nie pozwoliło na wykonanie tego głównego celu, czyli wygenerowania inwestycyjnego impulsu?
Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że zawiodło, bo od początku mam wrażenie, że jak rzeczywiście rozpoczęto dyskusję o wsparciu jednostek wytwórczych, to było jeszcze w 2015-16 roku, to wtedy intencja była taka, że dajemy impuls do budowy nowych mocy, ale moim zdaniem bardzo szybko, zanim ten mechanizm wdrożyliśmy, wiadomo było, że to nie jest mechanizm przeznaczony do impulsów nowe moce, bo on ma po prostu za zadanie jak najtańszym kosztem zbilansować system w sytuacji, kiedy są dowody na to, że on może być zagrożony. I to już w momencie wdrażania było wiadomo, że tak właśnie będzie. Natomiast cały czas gdzieś jest takie oczekiwanie, że ten rynek mocy, to wsparcie jest takim jedynym narzędziem transformacji. Ja pamiętam te wypowiedzi polityków, jak mówili, że tak właśnie musimy wspierać węgiel, żeby rozwijać OZE. Tak naprawdę widzimy, że węgiel wsparliśmy, bo to, co się wydarzyło, no to są bardzo wysokie koszty. Od tego roku wiemy, że rynek mocy kosztuje 5 miliardów rocznie mniej więcej, 76 zł za megawattogodzinę płaci przemysł. Dodatkowo dochodzą do tego koszty CO2, więc widzimy, że owszem, koszt jest, ale decyzje tak naprawdę się dalej nie podejmują i tkwimy dalej w takiej hipnozie, że jakoś to będzie. Ja też nie uważam, że my powinniśmy się teraz gwałtownie wycofywać z tego rynku mocy, bo to są bardzo skomplikowane zmiany. Zanim ludzie też się ich nauczą, uczestnicy rynku, wytwórcy, zanim zaufają, to naprawdę mijają kolejne lata, więc ja na przykład myślę, że po prostu utrzymajmy na razie ten rynek mocy, ale załóżmy, że on będzie dostarczał właśnie te moce po jak najmniej niższym koszcie. Niech to będą też magazyny energii, niech to będą małe jednostki kogeneracyjne gazowe. Jest bardzo duże zainteresowanie nimi, też przemysł inwestuje. Niech to będzie demand side response, czyli redukcja zapotrzebowania na popyt. No bo nie tylko musimy moc gwarantować tym, że będziemy zdolni do produkcji, ale też, że będziemy zdolni do zredukowania popytu. Niektóre firmy, przemysł mogą przesunąć swoje zapotrzebowanie poza okresy szczytowego zapotrzebowania niskim kosztem. I takie funkcje ten rynek mocy powinien zapewnić, ale do tego potrzebujemy strategię dla odnawialnych źródeł energii i potrzebujemy koniecznie strategii dla gazu, bo naprawdę decydenci w Polsce nie zauważają, na jakim poziomie jest ta dyskusja w Unii Europejskiej, że my już mówimy o odchodzeniu od gazu, a przed Polską stoją wyzwania nie tylko w elektroenergetyce, ale też w ogrzewnictwie. Chcemy się pozbywać kopciuchów z gospodarstw domowych, więc też najszybszą metodą jest przejście na gaz w wielu miejscowościach, tam gdzie jest sieć gazowa, ale też ciepłownictwo konkuruje o gaz i przemysł. I dla wszystkich tego gazu nie starczy. I my powinniśmy też lokować ten gaz w tej chwili w takich sektorach, gdzie później ewentualne zazielenienie tego gazu, na przykład przejście na zielony wodór za 10-15 lat, będzie możliwe i tanie. Jeżeli gaz, no to być może w przemyśle. W budynkach indywidualnych powinniśmy jednak stawiać przede wszystkim na elektryfikację, elektryfikację i wspierać rozwój elektryfikacji, bo zielony gaz w budynkach za 15-20 lat nie będzie miał żadnego sensu. I ewentualnie właśnie w ciepłownictwie też i w elektroenergetyce jakieś niewielkie ilości. I dlatego potrzebujemy strategii dla gazu. Zresztą Wielka Brytania, jak prowadzała reformy rynkowe, właśnie wykonała taką strategię dla gazu, po to, żeby wiedzieć, gdzie ten gaz ma największy potencjał.
Chociaż też z drugiej strony miała nieporównywalnie różną sytuację od nas, no bo raz, że ma w miksie energetykę jądrową, z drugiej strony ma też dostęp do złóż gazu na Morzu Północnym, czego my w takiej ilości i obfitości też nie mamy. Czyli wskazujesz na to, że potrzebujemy takiej kompleksowej reformy nie tylko samego rynku mocy, ale też dołożenia tych kolejnych elementów układanki w reformie całego rynku energii, po to, żeby dostosować to do tych wyzwań, które do nas zmierzają. Ale ja chciałbym ciebie zapytać o ten kierunek, który obrał rząd. To znaczy, no bo z jednej strony wy podnosicie te argumenty za tym, żeby reformować rynek mocy. Z drugiej strony mamy jakiś kierunek, który został zarysowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale też największe koncerny państwowe z tego sektora, czyli no, stworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Tutaj oczywiście w samym rządzie, jak mogliśmy słyszeć niedawno, też nie ma specjalnie no, takiego pełnego konsensu w sprawie tego, czy to jest najlepszy pomysł. Minister Kurtyka miał dość głośną wypowiedź na temat tego, że wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka, czyli wkładanie tych elektrowni węglowych do jednego podmiotu, może być bardzo ryzykowne, może nie zyskać aprobaty Komisji Europejskiej i być bardzo takim trudnym case'em z punktu widzenia pracowniczego. Chciałbym się ciebie zapytać, czy powinniśmy skupić się na reformie tego, co już jest, tego rynku mocy, dokładaniu tych kolejnych elementów, czy też no, szukaniu właśnie takiego sposobu jak najszybszego oczyszczenia, powiedzmy, państwowych podmiotów, graczy największych na rynku z tej energetyki węglowej, tak żeby oni mogli odzyskać, to jest ich główny argument oczywiście, odzyskać no, pełną sterowność na rynku finansowym, uzyskać dostęp do kredytów, móc szybciej się transformować. Czy twoim zdaniem realizacja tych dwóch strategii naraz jest słusznym pomysłem, czy też nie?
Nie ma wątpliwości, my to też wielokrotnie podkreślaliśmy, że wydzielenie aktywów węglowych jest niezbędne, bo rzeczywiście to jest kula u nogi w tej chwili dla spółek. One są pozbawione możliwości nowych inwestycji ze względu na problemy w pozyskaniu finansowania, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Na pewno przygotowując model wydzielenia, trzeba wiedzieć, co te aktywa mają tak naprawdę, jaka jest ich przyszłość, no bo moim zdaniem wrzucanie tego rzeczywiście do jednego koszyka, nazywanie to, jak zresztą polityka Insight nazwała, umieralnią dla węgla, no wywołuje ogromny niepokój i brak zaufania, co z tym tak naprawdę się wiąże, a już nie mówiąc o takich kadrowych przetasowaniach, które są jakieś na nieprawdopodobną skalę ostatnio w naszej energetyce się odbywają, więc to wywołuje ogromny opór, dlatego mogę sobie wyobrazić, że wydzielenie tych aktywów węglowych w ramach grup, które w tej chwili funkcjonują, czyli Tauronu, PGE, byłoby najmniej ryzykowne i najprostsze. Ja nie rozumiem, dlaczego my byśmy mieli iść najtrudniejszą drogą, a nie najprostszą. Więc pierwsza rzecz to wydzielenie tych aktywów z tych spółek. Druga rzecz no, to jest określenie strategii dezinwestycji, bo w tej chwili energetyka węglowa jest i tak w trudnej sytuacji, bo te jednostki wiedzą, że są do wyłączenia i wiadomo, że nie inwestują. Koszty modernizacji, to też zresztą widać z naszej ostatniej analizy, są naprawdę bardzo wysokie. Spółki nie mają pieniędzy, więc bez inwestycji to zresztą widać, że będzie rosła awaryjność, to będzie i tak taka spirala śmierci dla tych elektrowni węglowych. Dużo lepiej jest określić strategię na bazie na przykład tego, że organizujemy aukcje na wyjście tych jednostek w konkretnym roku za wynagrodzeniem, bo uważam, że też oczywiście to musi być jakaś motywacja do tego, żeby te moce wyłączać. Być może tworzenie też rezerwy zimnej tak zwanej, czyli takiej działającej poza rynkiem, bo też bezpieczeństwo systemu jest istotne, więc można ogłosić aukcję na stworzenie, zresztą to zawsze tak działa, no już mieliśmy tą rezerwę zimną, tylko z konkretnymi parametrami uruchomienia tych jednostek w razie jakiejś sytuacji trudnej dla rynku i to jest moim zdaniem najlepsza strategia, najmniej ryzykowna i taka najłatwiejsza do zrozumienia. Natomiast też na pewno potrzebujemy właśnie tej strategii budowy nowych mocy, dlatego że bez tego to operator systemu nigdy się też nie zgodzi na odstawianie jednostek, bo my w tej chwili mówimy głównie o odstawianiu. Właściwie nie wiadomo dokładnie kiedy, jak, a jest brak zaufania, bo w spółkach energetycznych wszyscy widzą, jak bardzo te aktywa przynoszą straty, więc oni widzą te wszystkie ryzyka od dołu, a jednocześnie politycy mówią, nie, no jakoś to będzie, no wrzucimy to do jednego worka, no i później później się rozstrzygnie, a jednocześnie ta energetyka już też nie może czekać, bo operator systemu się właśnie też niepokoi, myślę, zaraz nie będzie miał skąd tego prądu w ogóle brać. Żeby rozwijać źródła odnawialne, no to właśnie też trzeba mieć plan rozwoju sieci i na przykład mechanizm usług regulacyjnych do regulacji napięcia w tej chwili, co jest takie bardzo ważne. Tu jest szereg decyzji potrzebnych, a my tak liczymy, że ten rynek mocy właśnie wszystko załatwi, że tylko będziemy te elektrownie wspierać, tak właściwie nie wiadomo jak długo.
Twoim zdaniem, na ile realne jest to, że uda nam się podjąć te decyzje w tych najbliższych miesiącach i miejmy nadzieję, że nie latach? Prawda jest taka, że mamy rok 2021, już zaczyna się powoli kończyć. Politycy są już w tej perspektywie trochę wyborczej coraz bardziej. Taką krytyczną datą jest oczywiście ten 1 lipca 2025 roku, kiedy to wsparcie dla elektrowni węglowych się kończy. No i potem, tak jak trafnie to opisałaś, mamy wysokie ryzyko po prostu wpadnięcia w taką spiralę śmierci. I chciałbym się ciebie zapytać, czy twoim zdaniem to już jest ten moment, żebyśmy ogłosili stan wyjątkowy w energetyce, czy jednak teraz ceny energii poszły w górę, rentowność produkcji prądu z węgla zdecydowanie wzrosła, będzie jakieś takie doładowanie finansowe dla tych spółek energetycznych, doładowanie finansowe też dla kopalń, więc znowu kupujemy taki czas i znowu politycy, tak jak przez ostatnie dekady trzeciej RP to się działo, w polityce energetycznej będą mogli po prostu wykorzystać tak zwaną spychologię i po prostu zepchnąć znowu te trudne decyzje na kolejne lata, na już okres powyborczy. Czy twoim zdaniem tak realnie oceniając, my szykujemy się właśnie do takiego scenariusza, w którym wszystko to, co wiemy, że powinno zostać zrobione, nie zostanie zrobione, ponieważ no, interesy polityczne i sytuacja w kraju jest taka, a nie inna i po prostu będziemy musieli czekać na super kryzys, żeby wreszcie coś ruszyło.
Ja nie lubię poszukiwania taniej sensacji i straszenia, bo uważam, że to nie jest dobra metoda, natomiast naprawdę uważam, że ten stan wyjątkowy można w tej chwili ogłosić. Myślę, że przy takim rozedrganiu, jakie mamy w tej chwili politycznym, ta energetyka nam gdzieś też umyka. Po prostu są awantury o inne rzeczy i politycy gdzieś odstawili na boczny tor te wszystkie kwestie energetyczne. To nie jest taki sektor, który da się szybko naprawić albo który da się odłożyć na następne 3 lata, żeby on się tam zresetował i na nowo ustawił strategię. No tu problemy są naprawdę kolosalne, bo jeżeli od 25 roku, to już jest zdecydowane, nie będzie można wspierać jednostek węglowych, czy naprawdę społeczeństwo zgodzi się na to, żeby dopłacać, bo to będzie trzeba więcej jeszcze dopłacać do czegoś, co i tak się sypie, bo te elektrownie bez inwestycji będą coraz mniej opłacalne. Koszty będą rosły, niepokój społeczny będzie rósł. Z każdym dniem, z którym czekamy, mamy mniej opcji, żeby zadziałać. I co gorsza, to uważam, że jakby im krótszy czas realizacji opcji alternatywnych, tym wyższe koszty. I my, którzy mówimy, że nas niekoniecznie stać na transformację energetyczną, im dłużej ją odkładamy w czasie, im gorzej ją planujemy, inwestując na przykład w takie projekty jak Ostrołęka, no przecież, która kosztowała ponad 1 mld zł, to są pieniądze wyrzucone w błoto, tym gorzej dla odbiorców i dla bezpieczeństwa energetycznego. Energia elektryczna jest podstawą. Ja myślę, że nawet różne inne kwestie światopoglądowe czy prawne da się odkręcić w jakimś czasie. Natomiast w energetyce nie da się nagle, jak w 25 roku obudzimy się, że nam brakuje 10 gigawatów prądu, to nie zaimportujemy tej energii z Niemiec albo ze Szwecji, bo interkonektory, czyli linie przesyłowe transgraniczne też mają swoje ograniczenia. Dlatego ja myślę, że to jest naprawdę bardzo poważny moment i wierzę, że rząd jest w stanie podjąć decyzję mimo wewnętrznych konfliktów i różnych wizji, które tam się znajdują.
Ta alternatywa wydaje się być dosyć mroczna i to chyba dosłownie mroczna, no bo powrót stopni zasilania, no i wszechobecnych generatorów diesla, które będą zastępować nam dostęp do energii elektrycznej z sieci, jest chyba tą perspektywą fatalną, którą będziemy próbowali wszyscy uniknąć. Także trochę nie podzielam twojego optymizmu co do tego, że te decyzje uda się szybko podjąć, ale miejmy nadzieję, że to ty masz rację, a mój wrodzony pesymizm tym razem się myli. Joanno, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.